czy psy lękliwe, załóżmy, które już znają tego trenera, znają jakiegoś psa z grupy, czy one mogą uczestniczyć w takich spacerach socjalizacyjnych i czy to takie obcowanie z innym psem może wpłynąć na obniżenie tej lękliwości?
Oczywiście, że mogą uczestniczyć. Obserwujemy psy na początku. I że właśnie gdy pies się boi, jest zestresowany, to też załóżmy odchodzimy. I właśnie to jest skierowane też do takich psów, które po prostu czasami potrzebują pójść i godzinę posiedzieć i popatrzeć.
I trzeba mu na to pozwolić?
I trzeba mu na to pozwolić. Mm-hmm. I będą chciały sobie powęszyć, to trzeba mu pozwolić węszyć. Właśnie dlatego spacer socjalizacyjny różni się od spaceru treningu, bo my na spaceru treningu wymagamy od psa, żeby wykonał dane ćwiczenie. Jest zostawanie w grupie, to jest zostawanie w grupie, jest mijanie innych psów, to jest mijanie innych psów. Ale jeżeli mamy spacer socjalizacyjny, to możemy, a nawet powinniśmy psu pozwolić zadecydować, co on chce w danym momencie zrobić. I jeżeli on potrzebuje teraz sobie posiedzieć i poobserwować, bo jest po prostu przestraszony i to jest dla niego najbardziej po prostu komfortowe, to jak najbardziej może siedzieć i obserwować. Oczywiście możemy gdzieś tam próbować coś gdzieś wykonać, tylko że właśnie to nie ma być trening i nie powinniśmy za dużo na tego psa jakby my wpływać. Czyli pochwalić psa, gdy załóżmy spojrzał się na innego psa, czyli ten bodziec problematyczny gdzieś tam spojrzał, wyłapał i nie zareagował, ale gdy nasz pies siedzi lub sobie węszy, to my go nie wołamy specjalnie, żeby szedł na tego drugiego psa, żeby na niego patrzył, bo on może teraz właśnie rozładowuje napięcie, że sobie węszy, złapał sobie jakiegoś patyczka, sobie podgryzie, no to może sobie w ten sposób rozładowuje napięcie lub, no nie wiem, mamy zabawkę w ręku i gdzieś tam tą zabawkę sobie szarpie.
Mhm, bo tutaj mówisz też o takich strategiach, tak? Radzenia sobie psa z sytuacjami stresowymi. Mhm. Czy coś jeszcze taki opiekun mógłby wyłapać? Co to są za znaki?
No to przede wszystkim właśnie to węszenie. No i jeżeli już się ma dłużej psa, to ja się zawsze śmieję, że my możemy wiedzieć, kiedy pies oszukuje, że węszy, bo oczywiście są takie sytuacje, że czasami to nie jest stricte węszenie, naprawdę, że po prostu jakiś zapach go tam nie zaciekawił i po prostu chce sobie sprawdzić i przeczytać tak zwanego Facebooka, tylko udaje w ten sposób, żeby uspokoić siebie, uspokoić sytuację, czyli to jest takie płytkie zbieranie zapachu.
Tak, i najczęściej też patrzy się w jakimś kierunku pies, prawda? Jednak obserwuje to otoczenie i tak delikatnie tylko tym noskiem.
To jest jedna z takich właśnie strategii, po pierwsze dla naszego psa samoregulująca, a po drugie czasami właśnie już w kontaktach socjalnych z innymi psami, gdy już one gdzieś tam mają ze sobą ten kontakt, czyli gdzieś tam mogą się obwąchać, gdzieś tam pochodzić przy sobie, to często takie psy właśnie robią w ten sposób dla uspokojenia sytuacji, która teraz gdzieś tam się dzieje. Czyli jest gdzieś duże napięcie i ten jeden pies chce uspokoić tą sytuację, bo dla niego to napięcie to jest za dużo. Mhm. Czyli właśnie sobie zaczyna, na przykład tam udaje, że węszy. Gryzienie. Gryzienie jest kolejną rzeczą, która reguluje gdzieś napięcie i emocje. Czyli jest dużo psów, które lubią gryźć rzeczy i czasami używa się tego jako przekierowanie na jakiś, z jakiegoś bodźca, właśnie na szarpak, a czasami niektóre psy po prostu sobie znajdują patyk i zaczynają go gryźć. I na takim spacerze, gdy my wiemy, co się w tym momencie dzieje i wiemy, że to nie jest coś złego, że mój pies po prostu robi sobie, co chce, broi, nie wiadomo, będzie gryzł patyk, teraz jeszcze zaraz się zadławi tym patykiem.
Albo go zje.
Jeżeli to jest kontrolowane i jeżeli mamy gdzieś tego trenera obok, który nam mówi, okej, słuchaj, teraz widać, że się dużo wydarzyło i twój pies sobie chce w ten sposób poradzić, że sobie gryzie ten patyk i go tam memla, tak? To my na to psu pozwalamy, żeby on wiedział, że w razie czego może sobie w ten sposób poradzić z tymi emocjami. I teraz tak, ja dużo o tym mówię, o tym przekierowaniu, o tym pozwalaniu psu, że może decydować, o tym, że ten spacer to po prostu powinien być pełen luz i my nie powinniśmy zabiegać tutaj w ogóle o uwagę psa. Na początku tak jest, bo my chcemy, żeby to było przyjemne dla psa i żeby to było wartościowe dla niego, czyli coś, czego nie możemy zrobić na normalnym spacerze, bo no nie znamy innego psa, który gdzieś tam nas mija, nie znamy jego właściciela, czy jego właściciel nagle nie puści smyczy luźno, bo przecież on jest taki miły i on się tylko chce przywitać, a pana to suczka, tak? A mój to piesek, no to się na pewno dogadają. No właśnie nie.
A potem się okazuje, że nie, zupełnie.
Tak, a mamy tutaj kontrolowane warunki. Czyli możemy sobie przepracować tak naprawdę wszystko, co się wydarzy w normalnym życiu. Ale gdy nasze psy już umieją rezygnować z innych psów, gdy nasze psy już są któryś raz na tym spacerze i one już wiedzą, jak się komunikować, oczywiście taki spacer będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo wtedy możemy sobie już ćwiczyć trudniejsze elementy, na przykład właśnie kontakt z innym psem, jakby się tak wydarzyło, gdy te psy już z siebie rezygnują, bardzo duże nagradzanie tego. Ten stopień trudności wzrasta wraz z tym, co nasze psy już umieją.
W tych spacerach socjalizacyjnych często zmienia się też miejsce. One tak. są i w takich terenach zielonych, ale też czasem w mieście. I tutaj też poszerzamy tak jakby kompetencje tego naszego psa do zachowań i skalujemy tę trudność, tak?
Mhm, tak, tylko właśnie. Dlaczego ja mówię, że zawsze zaczynam od spacerów z dwóch psami, znaczy najlepiej byłoby zaczynać? Dlatego, że jeżeli my dodamy kolejny bodziec, to nasz pies tak naprawdę może iść super grzecznie, ale my nawet nie wiemy, że to nie jest dlatego, że jest super grzeczny, już to wszystko zrozumiał i to wszystko umie, tylko dlatego, że on po prostu już jest tak tym wszystkim przytłoczony, że on ma taką teraz strategię przetrwania, że on po prostu będzie szedł i na nic już nie zwraca uwagi, bo to jest dla niego za dużo, jest przebodźcowany. Więc dlatego zaczynamy od małych elementów, utrudnień, jeden pies, później kilka psów na jakiejś otwartej przestrzeni. Właśnie dobrze, żeby tam była trawa, żeby te psy się nauczyły. A jeżeli już chcemy rzeczywiście socjalizować tego psa z różnymi bodźcami, typu miasto, typu autobusy, typu samochody, to już fajnie byłoby, gdyby ten pies umiał się z nami komunikować, a my umielibyśmy czytać jego sygnały. I wtedy dodanie takich bodźców ma sens.
A jeszcze, jeżeli chodzi o takie akcesoria, to czy jest potrzebna jakaś specjalna smycz? Czy ona ma być długa, krótka?
Na takich spacerach najczęściej pracuje się na linkach lub smyczach. To zależy właśnie od tego, gdzie idziemy, bo jeżeli do jakiegoś parku, gdzie rzeczywiście tego miejsca jest dużo, no to te smycze to nawet mogą być 10-metrowe. Bo mamy pewność, załóżmy, że ktoś jest na odległości 20 metrów, czyli nasze psy w razie czego tam się nie zetkną. A później, załóżmy, tą odległość się zmniejsza. Ale najczęściej ja tak polecam 5 metrów, to jest takie ok, bo też w razie czego, jak będziemy szli bliżej siebie, to ta smycz się nie poplącze i szybciej ją zwiniemy, szybciej sobie nad nią zapanujemy. Mhm. Ale 5 metrów to jest takie must have, takie minimum, żeby ten pies rzeczywiście miał trochę tej swobody i żeby mógł w razie czego gdzieś tam sobie podejść, coś powęszyć, a że my po prostu będziemy sobie mogli iść jednym torem, tak, i mu tą smycz wypuszczać i tam ewentualnie zwijać.
Szelki czy obroże?
No i tutaj też zależy. No bo to zależy, kto czego oczekuje i kto jak pracuje. Bo jeżeli ja mam swoje psy, które gdzieś będą robić coś w sporcie lub robią coś w sporcie, to ja mam rozgraniczone szelki obroże. U mnie szelki to jest, możesz ciągnąć. I możesz sobie ciągnąć ile chcesz i sobie ciągnij, bo na przykład idziemy biegać, no to on wie, że może ciągnąć, tak? A obroża jest zawsze na spacery, bo po prostu jest łatwiejsza na niej komunikacja. No i na treningi. Bo jest obroża, to znaczy, że jest trening, że tutaj się słucham, że mamy kontakt. Dlaczego komunikacja na obroży jest łatwiejsza? Dlatego, że po prostu jest. No bo na szelkach trudniej nam to osiągnąć mimo wszystko, gdyż one są tutaj zaczepione na ciele psa.
Rozkłada się to rozkłada wszystko na całe ciało.
I gdybyśmy chcieli dać jakiś sygnał psu, no to on tego nie poczuje. Jak dawać sygnał psu smyczą na obroży, to czasami nawet jest przełożenie smyczy na drugą stronę psa. Czyli załóżmy, chcę skręcać w lewo, to sobie po prostu przekładam smycz na lewą stronę i mój pies już czuje ten sygnał, że ta obroża się przekręciła, że ten ciężar tej smyczy gdzieś poszedł w inną stronę i on po prostu wybiera ten kierunek. Oczywiście, tu powiedziałam ciężar smyczy, ale to nie ma być ciężka smycz. To ma być po prostu smycz dostosowana do psa. Mały pies, małe karabinczyki, cienka linka. Większy pies może być większy karabinczyk, bo już taki pies jest silniejszy. To musi być właśnie dostosowane do psa, do jego możliwości pociągnięcia nas ewentualnego, żeby ten udźwig, który karabinczyk ma gdzieś tam fabrycznie stworzony, żeby to było jeszcze dużo, dużo, dużo więcej niż nasz pies jest w stanie pociągnąć, tak? Żeby po prostu było bezpieczniej. I teraz w co wyposażyć opiekuna psa?
Smaczki.
Smaczki. Powiem jeszcze kupoworki, żeby nie zapomnieć, bo to też jest ważna rzecz, a gdzieś tam czasami umyka, ale w smaczki. I co jest ważne w tych smaczkach? Żeby to były smaczki atrakcyjne dla psa. Czyli nie sucha karma, którą je na co dzień, bo no dobra, mój owczarek to zje. Bo mój owczarek jest nauczony, że jedzenie to jedzenie. ale piesek, który gdzieś jest przerażony czymś, no nie zje czegoś, co jest po prostu dla niego no, w tym momencie nieatrakcyjne w żaden sposób. Pies, który się mocno ekscytuje, nie przełączy się na to zjedzenie, będzie wolał podejść do jakiegoś bodźca.
Więc to musi być smaczek ekstra.
Tak, musi być smaczek atrakcyjniejszy od danego bodźca. Żeby ta nagroda, którą ten pies dostał, była lepsza niż to, co się wydarzyło tam w środowisku. Dlaczego? Bo mamy coś takiego jeszcze jak nagrodę środowiskową. To jest tak, jak sama nazwa mówi. Coś ze środowiska. Czyli załóżmy, nasz pies bardzo się gdzieś wystraszył jakiegoś bodźca i bardzo chciał odejść w jakimś kierunku. Za to, że zrobił dobrą pracę, za to, że załóżmy skupił się na nas, tak jak ćwiczyliśmy, tak? Czyli jest coś strasznego, wracam do opiekuna, mogę pozwolić mu podejść do tamtej rzeczy, która gdzieś była dla niego ciekawsza, która po prostu dla niego w tamtym momencie była nagrodą. I gdy mamy smaczek, który nie jest wartościowy, a mamy psa, który załóżmy chce iść węszyć, i pies nie zje od nas tego smaczka, to ja bym przekierowała go właśnie w to węszenie, bo to jest wtedy dla niego nagroda. Odejście od danego bodźca będzie dla niego nagrodą. Więc tutaj musimy wiedzieć, że jeżeli nasze smaczki no, nie będą atrakcyjne, to w żaden sposób jest nagroda dla psa i lepiej wtedy przekierować się właśnie w taką nagrodę środowiskową. Tylko to też trzeba umieć zrobić i trzeba wiedzieć, jak to zrobić i kiedy w danym momencie jest nagroda środowiskowa, a kiedy pies po prostu, nie wiem, gdzieś stresowo coś wymusza lub po prostu... No, to jest kompletnie nie to, co powinno być, tak?
Czyli znowu komunikacja.
Komunikacja, dokładnie.
I te smaczki dobrze też, żeby były różne, prawda? Tak, tak, żeby go zaskoczyć.
Tak, w treningu z psami używamy dużo różnych smaczków. Na jednym treningu najlepiej byłoby, żeby nie mieć jednego rodzaju. Ja zazwyczaj mam suchą karmę i jakąś tam ekstra karmę. Załóżmy, no nie wiem, czasami parówka w lesie, czasami kiełbasa treningowa, czyli taka specjalna, dedykowana dla psów. Dlatego, że jeżeli pies robi mi coś, bo robi, już to umie, no to nie muszę go super nagradzać, typu siad. No, mój pies umie siadać, no to już umiesz, no to no nie będziesz dostawał super nagrody za to, że robisz coś, co już robisz od 5 lat. Ale jeżeli zrobi coś pierwszy raz lub zrobi coś niesamowicie zaangażowany lub po prostu to było bardzo, bardzo trudne dla psa i udało mu się to wykonać, wtedy dostaje super nagrodę. Co będzie takiego na spacerze, tym takim super trudnym ćwiczeniem, które pies wykona? Przywołanie chociażby. Ja na przywołanie zazwyczaj używam czegoś super ekstra, ekstra, co jest tylko i wyłącznie na przywołanie. Czyli załóżmy, mam 3 kawałki tego czegoś, to wiem, że przywołanie na spacerze mogę zrobić maksymalnie 3. Bo nie nagrodzę niczym innym. To musi być coś super, to nawet może być zwykła kiełbasa dla ludzi, bo to jest po prostu coś wyjątkowego. A od tych załóżmy 3 plasterków naszemu psu się no nic nie stanie, tak, jeżeli tam nie ma żadnych perturbacji żołądkowych mocnych po nowym jedzeniu. Te smaczki muszą być różne. I my musimy wiedzieć, co nasz pies najbardziej lubi, żeby mu to zaprezentować później. Dlatego zawsze, jak ktoś do mnie nowy przychodzi i ma właśnie takie problemy z socjalizacją, problemy w ogóle z treningiem, to jest jego pierwszy pies na przykład i w ogóle się uczy psiego świata, to się robi listę 10 rzeczy, które mój pies najbardziej lubi. Może być bieganie za piłeczką, co też nie jest do końca dobre, ale często występuje. To może być właśnie parówka, to może być ser żółty, to może być, nie wiem, pływanie, bieganie, kopanie dziur, czyli takie po prostu rzeczy, które mój pies najbardziej lubi, które czasami wykorzystujemy do nagrodzenia go za jakieś ciężkie sytuacje. No wiadomo, kopaniem dziur nie nagrodzimy psa, no ale możemy różne takie zachowania zaobserwować i przekształcić w coś innego, co na przykład właśnie w treningu będzie nagrodą, czyli gonienie piłeczki, to na przykład możemy sobie znaleźć piłkę na sznurku, nauczyć psa przynoszenia i też szarpania się tą piłeczką, czyli zabawy z tym psem. No ale tak, no to mamy już te smaczki, załóżmy. I co jest jeszcze ważne? Żeby to była saszetka na te smaczki. Lub żeby to była kieszonka w kurtce. Dlaczego nie woreczki foliowe?
Szeleszczące są.
Szeleszczące są. Pies też uczy się tego dźwięku. A przede wszystkim nagroda powinna być super niespodzianką i czymś fajnym. Bardzo długo zajmuje wyciągnięcie smaczka z szeleszczącej torebki. Naprawdę bardzo długo. I już przegapiamy ten moment nagrody psa. Bo to powinno być zachowanie, pyk, nagroda. 5 sekund i już pies w ogóle nie pamięta, nie?
Też opiekunowie wykorzystują to szeleszczenie często, jeżeli pies, no właśnie się nie słucha, prawda, że robi coś, nie chce przyjść, no to poszeleszczę, to może przyjdzie, ale to już jest wtedy, drodzy słuchacze, przekupstwo, a nie nagroda, prawda?
Tak, dokładnie. No i to też jakby nie jest część treningu, bo to rzeczywiście pies nauczył się tego dźwięku, że wie, że to szeleszczenie to gdzieś tam jest smaczek, ale to nigdy nie wyjdzie nam na dobre, bo ten pies się niczego po prostu nie nauczy. Nie będziemy przecież chodzić całe życie z torebką foliową, która będzie gdzieś szeleścić, a później gdybyśmy chodzili tylko z samą torebką foliową i nasz pies po prostu nie będzie dostawał za to smaczka, on nauczy się, że nawet ten szelest no nic nie daje. No bo jednak mimo wszystko my ćwiczymy z tymi psami, żeby one po tych kilku latach to były takie psy już bezproblemowe, że ja sobie idę na spacer i on sobie sam rezygnuje, ja sobie idę na spacer i on sobie siada przed przejściem, bo on wie, że musi usiąść, tak, lub poczekać, lub nie schodzi z chodnika, jak ja idę po chodniku, żeby nie wychodził na jezdnię. Mam perfekcyjne przywołanie już po tych latach, które mi pomoże w codziennym życiu, więc też może, gdy idę gdzieś tam na łąki sobie pospacerować, mogę sobie tego psa w bezpiecznych warunkach spuścić, bo wiem, że ten pies w 100% do mnie wróci. I po to ćwiczymy z tymi psami, żeby mieć efekty tego, a nie żeby przez 15 kolejnych lat bawić się z wyszeleszczącą torebkę, no bo przecież to jest męczące i irytujące. Też przez takie rzeczy, że my czegoś psa nie wyuczymy, nie umiemy przeczytać odpowiedniego kontaktu. Psy się właśnie uczą złych zachowań, czasami to wchodzi w agresywne zachowania. To te psy na przykład zostają wyrzucone, idą do schronisk, bo po prostu coś było nieprzepracowane i nas to już irytowało, ileż można. Ten pies ma 8 lat i on po prostu dalej się nie słucha. Ale on się nie słucha dlatego, że on po prostu jest głupi i straszny i okropny i robi nam po złości. On się nie słucha dlatego, że my nigdy nie nauczyliśmy się też jego posłuchać i też nie nauczyliśmy jego, co to znaczy być posłusznym psem dla nas. Czyli to znaczy, że nie szczekasz, jak dzwoni domofon. To znaczy, że idziemy na spacer i możemy sobie mijać spokojnie psa, ale jeżeli my tego naszemu psu nie wytłumaczyliśmy, to skąd on ma to wiedzieć?